Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice w żywieniu dzieci?
Ja myślę, że główną bolączką tego wszystkiego jest przywiązywanie nadmiernej wagi i znaczenia do liczb, do formuł, do reguł, i to zabija radość posiadania dziecka i jego karmienia. My chcemy stosować się do wszystkiego tak, jak jest w książkach, a wszystko to, co dziecko powinno dostać, jest w zasięgu ręki.
Myślę, że rodzice popełniają wiele błędów. Na przykład nie dopajają dziecka powyżej 6 miesiąca. Karmią zbyt często, nie dają szansy zgłodnieć dziecku. Dają za dużo soków. Być może uczą złych zachowań, czyli pozwalają dziecku na długie przyjmowanie posiłku. Przyjmuje się, że aż 80% zaburzeń karmienia u dzieci jest spowodowane błędnym zachowaniem rodziców. Nadmiernie skupiają się na posiłku. Myślę, że robią z tego takie nabożeństwo. Wszyscy żyją tym, czy dziecko zjadło posiłek, czy może nie dojadło, bo dziecko ma opinię niejadka i tak dalej. I myślę, że to też urasta potem do rangi problemu i czasem jest nawet przyczyną konfliktu w rodzinie.
A jak to jest z tymi niejadkami? Bo ja spotkałam się z opinią, że niejadki nie istnieją, że tworzą je właśnie dorośli.
No najczęściej, bo patrzymy na życie dziecka i na jego zadowolenie przez pryzmat talerza. Talerz ma być pełny najpierw, a potem wyczyszczony do pusta. Babcia patrzy na to, co zjadł jej ukochany synuś, a czego nie zjadł jej wnuk. A prawda jest taka, że to są inne zupełnie potrzeby i synusia, i wnuczusia, no więc dopasowujmy do tego. Najczęściej spotykałem się z niejadkiem, gdzie matka mówiła, on nic nie je, a wchodził dorodny, rumiany, dobrze odpasiony młodzieniec, który nie miał czasu zjeść o normalnych porach, ale miał podtykane non-stop pod nos. Jak się okazywało, jakbyśmy zaczynali wyliczać, to okazało się, że ten biedny niejadek zjadł więcej niż mamusia i więcej niż babcia. No, może nie tyle, co tatuś, który wsunął metr kiełbasy po przyjściu z pracy i pół bochenka chleba, a potem dopiero do obiadu usiadł. Szczęśliwe dziecko to nie dziecko napchane i szczęśliwa babcia to też, musimy pamiętać o tym, nie ta, której wnuk wyczyścił talerz do końca, tylko taki, który jest zdrowy i taki, który zjadł tyle, ile potrzebuje.
Czyli powinniśmy poniekąd zaufać dziecku.
Zaufać dziecku i nie molestować go posiłkiem i tą łyżką z zupą, bo czasami jest to także i sposób karania rodziców za nadmierną opiekę albo za podyktowanie nie takiego planu dnia, jak sobie dziecko wymarzyło. Ono nie może w żaden inny sposób protestować, tylko zasznuruje dziób i odmówi. Mamę kujawiaczek będzie brał, tatusia też, na koniec się pokłócą między sobą i ustąpią, a dziecko dostanie to, co chciało.
Ja bardzo często słyszę od mojego dziecka, mamo, masz coś do jedzenia? I to nazywam sygnalizowaniem głodu. Więc jak jest głodna, dostaje coś. To nie jest tak, że jemy cały czas, choć całkiem nieźle wyglądamy.
Ale jak rozumiem, warto jest ustalić jakieś pory posiłku i warto ten posiłek chyba spożywać wspólnie, bo to my uczymy dzieci nawyków żywieniowych.
No właśnie, nawyk żywieniowy jest absolutnie, może być bardzo pozytywny, albo może być tym, który demoluje całe wszystkie założenia. Nie ma niezdrowej żywności. Jest sposób odżywiania się niezdrowy lub zły nawyk żywieniowy. I no ideałem byłoby, jeżeli by ta rodzina mogła przynajmniej jeden posiłek zjeść wspólnie, bo to jest dobry czas na zawiązywanie tych więzi pomiędzy całkiem małym dzieckiem i rodzicami, czasami przez trzecie pokolenia, potem ze starszymi dziećmi, już potem dorosłymi. Wreszcie to jest ten moment, gdzie można podyskutować o różnych problemach. To neutralne jedzenie wiąże człowieka i daje ten komfort zadowolenia dodatkowo. Tu przy jedzeniu nigdy tej agresji nie ma. Tym się różnimy od zwierząt drapieżnych i dzikich.
Chciałam wrócić do tej, że nie ma niezdrowej żywności, ale jest niezdrowy sposób odżywiania się. Więc jak to jest? Powinniśmy unikać całkowicie pizzy, hamburgera i innych pysznych na pierwszy rzut oka posiłków. Czy niekoniecznie? Czy można sobie na nie pozwolić, ale sporadycznie?
Wszystko jest dla ludzi, więc jeżeli nie ma zwyczaju w naszej rodzinie codziennego zjadania posiłków w restauracjach, gdzie serwuje się gotowe, szybkie dania, to, a są właśnie te wspólne posiłki, przynajmniej jeden w ciągu dnia przy stole w rodzinie.
Ale i pizza ma być, i hamburger ma
tak,
być.
Tak, oczywiście, i lody. Tak, tak, jak najbardziej.
Tylko robione, z, jak rozumiem, z produktów, które znamy.
Nie, z tych, które są. W tych, które są w sieci fast foodów, śmieciowe jedzenie. Dlatego, że to jest element naszej kultury. To jest element cywilizacji. To jest element normalnego życia. No jaka szkoda jest tego, że zje białe pieczywo, wołowinę, jarzyny, które są w tym. Szkodliwość polega na tym, że to jest połowa zapotrzebowania dobowego na składniki odżywcze zjedzone w ciągu 5, 10, 15 minut. To, że jest zapite wysokoenergetycznym napojem, to, że po zjedzeniu mamy niedosyt i zjedlibyśmy jeszcze jedną taką porcję, to jest szkodliwe. Ale jakże szkodliwe jest to, że koledzy idą zjeść hamburgera, a nasz nieszczęśnik idzie i kupi sobie co, jogurt czy pęczek rzodkiewki, no proszę w to nie wierzyć, bo to jest tworzenie z dziecka nieszczęśliwego człowieka. On ma być szczęśliwy, z tym, że nie może być to zasada, że nie zrobię ci śniadania, nie zrobię ci obiadu, masz dychę, idź i jedz w fast foodzie. Fast food może być i jest dozwolony jako sporadyczne jedzenie, jako element naszej cywilizacji, a nie zamiast normalnych posiłków, bo to nie sposób, nie tędy droga. Natomiast nie możemy mówić. Nie jedz, bo umrzesz i będziesz cierpiał. A jadąc na wakacje nad morze, najbezpieczniejsze jest wstąpić do śmieciarni i zjeść śmieciowe jedzenie. I wtedy tata zapomina nagle, że to szkodzi i serwuje wszystkim podwójną porcję. Nie twórzmy mitów i nie twórzmy mitu szkodliwości i zarazy. No, jeżeli mamy wyniszczyć swój naród, to połączmy to z chipsami, z żelkami, z Coca-Colą czy z innymi napojami i maltretujmy się. Z jednej strony umrzemy w bólach jako niezdrowi spaślacy, a z drugiej strony przejdźmy na wodę źródlaną, biczowanie, fotosyntezę i sałatę i też umrzemy. No, życie jest gdzieś po środku. Trochę z dobrego i trochę ze złego. Jeżeli to jest zbilansowane i nie stosowane zamiast czegoś, no to będzie wychodziło na dobre i będziemy żyli szczęśliwie i radośnie, a nie możemy wytwarzać pewnych poczuć zagrożenia. No, zagrożenie z powodu zjedzenia chipsów. Takie samo zagrożenie z powodu zjedzenia kukurydzy może być. Albo większe, bo łatwiej się kukurydzą udławić niż chipsem. Pustelnik, który je korzonki, też się przenosi do swojego szefa. Tak samo skutecznie jak każdy z nas i wcale nie sposób odżywiania nie limituje niektórych rzeczy. Sposób właściwego odżywiania. W związku z tym te zakazane żelki, te batony, te hamburgery, te frytki, te chipsy nie mogą być wyłącznym sposobem odżywienia, mogą być dodatkiem do normalnej diety, nie mogą być nagrodą, czy brak ich nie może być karą. Mają być czymś naturalnym. Jeżeli dziecko zje śniadanie i drugie śniadanie w szkole, to nie pytajmy go, czy kupił sobie jogurt i bułkę z serem. Nie pytajmy go, bo ono nie kupiło ani jogurtu, ani bułki ze serem, tylko kupiło żelki, które zjadło. Jeżeli zjadło śniadanie, jeżeli zjadło drugie śniadanie, to niech zje te żelki i nie napcha się nimi tak, że nie pęknie.
Czekolada też jest dla dzieci i dla ludzi.
Dla dzieci i dla starych i dla młodych, dla wszystkich. Jak patrzy tymi czekoladowymi, orzechowymi oczami i mówi, zeżryj mnie, to ja ją zjadam i daję swoim dzieciom.
A jakie produkty należy wprowadzać do diety dziecka od samego początku? Czy może powinna ona kosztować tego, co my jemy? Czy powinniśmy specjalnie dla niego gotować, nie przyprawiać? Moim zdaniem chyba wtedy trochę odosabniać to dziecko.
Nowe produkty do diety dziecka, czy dziecka karmionego naturalnie, czy sztucznie, ale poza mlekiem, wprowadzamy pomiędzy 4. a 6. miesiącem życia. To jest taki okres optymalny. Optymalny, jeśli chodzi o profilaktykę, tak się przyjmuje, zaburzeń karmienia u dzieci. I co się wtedy wprowadza? Wprowadza się przecier owocowy. Zawsze wprowadzamy nowe produkty pojedynczo, w pewnych odstępach czasu, aby zaobserwować ewentualnie niepokojące objawy i eliminować ten produkt z diety. W każdym razie wprowadzamy owoce, wprowadzamy jarzyny, zupa jarzynowa jest już podawana dziecku w 6. miesiącu, w 7. miesiącu do zupy dochodzi mięso, połowa żółtka. W tej chwili ryby wprowadzamy praktycznie w tym samym czasie co mięso. Wiadomo, że to musi być odpowiednio przygotowana ryba, na pewno bez ości, bezpieczna i tak dalej. Stopniowo zmniejszamy liczbę posiłków, ale zwiększamy ich objętość, a więc przerwy między posiłkami są coraz bardziej dostosowane do wieku dorosłego i do diety osoby dorosłej. Ja myślę, że są rzeczy, których nie należy wprowadzać u małego dziecka, ale degustacja malucha produktów, potraw dorosłych powinna absolutnie mieć miejsce. Dziecko na ogół przestaje interesować się jedzeniem zupy ze słoika, miksu, który podaje rodzic, jeżeli widzi, że rodzice jedzą coś innego. I to nie, absolutnie nie powinniśmy bronić dziecku przed może nie karmieniem go tym, ale na pewno należy pozwolić mu spróbować, o ile są to posiłki dla niego bezpieczne.
Jak rozumiem, w dalszych latach w grę wchodzi już jakby wprowadzenie tej samej diety.
Oczywiście, tak. Tak naprawdę 11-12-miesięczne dziecko, z małymi wyjątkami, bo nie wszystko może dostać, no, jego żywienie przypomina żywienie dorosłych, jeśli chodzi o skład. Może jeszcze konsystencja jest troszeczkę przypominająca papki, delikatna, nie podaje się rzeczy twardych, ciężkostrawnych, ale nawet taki 12-miesięczny, półtoraroczny maluch, który ma już sporo zębów, potrafi pogryźć kotleta w całości, więc bardzo różne są umiejętności dzieci, rzucia, połykania, gryzienia w tym wieku i no, na pewno nie należy eliminować tego z ich diety.
A wracając do tych dziadków, czy też babek i praprababek, w książce jest taki element ciekawy. Pojawiają się cytaty z literatury z końca XIX wieku, które momentami są dosyć zabawnym urozmaiceniem. Skąd taki pomysł? Czy to właśnie dowód na to, że tak naprawdę nic się nie zmieniło?
Nie, naprawdę to jest dowód jednego, że już wtedy doceniano rolę żywienia, że już wtedy było istotą pewnych rozważań, jak żywić to dziecko i jak go karmić. Ale proszę zobaczyć, jak tam są niektóre bardzo precyzyjne przepisy, które po różnych zmianach wróciliśmy do nich. I ideą zastosowania tych cytatów było to, że problem jest i my go rozwiązujemy stale, ale często wracamy do tego momentu, który nie jest naukowo, tylko zdroworozsądkowo dyktowany i nie możemy niczego tak na dobrą sprawę negować, bo pokolenia wyżywiły się, były karmione, karmili i ten łańcuch karmicieli i zjadaczy istniał i funkcjonował fantastycznie. I często nowości wcale nie są tymi nowościami, a często odkrycia, które mają być czymś rewelacyjnym, już były. Zmieniają się tylko czasy, natomiast sposób patrzenia na problem często nie. I ja mam nadzieję, że z tej książeczki, którą teraz wydajemy, zostanie chociaż tyle, ile zostało z tego XIX wieku. Oczywiście nie da się wszystkiego akceptować na zasadzie 100%, niech coś zostanie.
A w książce pojawiają się też nie tylko porady i informacje i tabelki żywieniowe, ale również zestawy potraw i przepisy.
Tak, te zestawy zostały tak skonstruowane, aby były taką praktyczną, fajną ściągą dla rodziców lub opiekunów. Dlatego, że ja też czasami zastanawiam się, wracając z pracy, co dzisiaj przygotuję na obiad. Każdy ma takie wątpliwości, więc ten rozdział jest tak skonstruowany, że rodzice mogą dowolnie w obrębie jednego koloru komponować menu dziecka całodniowe. Jeżeli rano było jajko, to co mogą ewentualnie podać na kolację, tak aby potrawy się nie powtarzały i aby były jak najbardziej zbliżone do racjonalnej, urozmaiconej diety.
I ile jest tych zestawów i przepisów i kombinacji?
Kombinacji jest na 500 dni.
Tak, czyli dokładnie na 500? Roku.
Nie wiem, ale ładnie brzmi.
Ale chyba coś koło tego.
Ale czy podstawą jest to, żeby wiedzieć, co je nasze dziecko, jak mówi
tak, książki? My mamy wiedzieć, co je tak. nasze dziecko. Ale mamy wiedzieć to na zasadzie świadomego żywienia i współpracy z dzieckiem. To są pewne rzeczy, których nie wolno robić. Jeżeli nie damy dziecku śniadania, ani drugiego śniadania, damy mu 5 czy 10 zł i powiemy, kup sobie jogurt, kanapkę z szynką czy ze serem w sklepiku, to nie na Boga, nie pytajmy go, czy na pewno to kupił, bo na 100% on tego nie kupił, natomiast będzie albo kłamał, albo udawał, albo przyzna się i będzie musiał wysłuchać reakcji żalów matki. My nauczmy to dziecko, że ono ma w spokoju zjeść śniadanie, ma dostać drugie śniadanie do szkoły, ale w przystępnej formie. To nie może być coś, co go pobrudzi albo zasmrodzi i będzie powodem do przytyków ze strony kolegów. A potem niech sobie kupi nawet te chipsy, które zbrodniarz, sklepikarz szkolny serwuje naszym dzieciom. Natomiast nie miejmy pretensji, że ono kupi baton, jeżeli nie damy mu śniadania i nie damy mu drugiego śniadania. W tym momencie baton jest szkodliwy, bo jest zamiast czegoś. Jeżeli będzie jako naturalne, to będzie traktowany także jako coś naturalnego. Bo dziecko, jeżeli nie zje kanapki w szkole, to proszę zobaczyć, co ono z nią robi. Przynosi do domu i nie wie, co z nią zrobić. Chowa za szafę, pod łóżko, za kaloryfer i my dowiadujemy się o tym, jak zaczyna śmierdzieć. On nie wyrzuci tego do śmieci w szkole, gdzie byłoby anonimowe znalezisko, czy nikt by go nie wykrył. Ono wie, że to musi zjeść. Więc wykształćmy w nich pojęcie jedno. Zjedz, a potem sobie kup nawet te znienawidzone przez rodziców żelki, bo ono tych żelek wtedy nie zje tyle, ile dziecko głodne, które musi jeszcze dodatkowo, któremu jeszcze bardziej smakują, bo pokłamało, że to były żelki jogurtowe. No nie ma takich żelek, a matka będzie łatwiej wierzyła w to, że zjadł jogurt, a nie żelki czy zarazę. Miejmy luz i miejmy poczucie tego, że jesteśmy przyjaciółmi dzieci i że chcemy ich dobra. Wiem, co zjadło na śniadanie i wiem, że kupiło sobie chipsa czy żelkę.
A jak to jest z tym sklepikarzem? To taki wielki zbrodniarz?
Nie, myślę, że nasz wielki problem jest, bo my nie bardzo chcemy wstawać trochę wcześniej i przygotowywać śniadania. Jeżeli już nawet je przygotujemy, to mamy wymówkę. Bo są korki, to się pośpiesz, bo autobus odjedzie to szybko, bo tata nie zdąży do pracy, a musi nas odwieźć, to jedz szybko. Efekt jest taki, że je się szybko, je się byle jak, często nie do końca, resztę się zabiera ze sobą albo wyrzuca, albo plaster na sumienie. Zjesz w szkole, tu jest pieniążek, kupisz sobie. I co sobie kupi? No baton. Kupi sobie żelkę, kupi sobie chipsa, bo nie może być inny niż wszyscy jego koledzy, a więc znowu tożsamość z grupą, tożsamość i z kolegami i niechęć występowania jako odmieniec, który będzie jadł marchewkę. Będzie jadł to wszystko, co inni, czyli będzie tłumił to, co jest zakazane, a im bardziej będziemy zakazywać, tym większy smak, bo to jest owoc zakazany.
Tak, tak się odnosi wrażenie, że w tej dyskusji na temat przyczyn nadwagi, otyłości dzieci i młodzieży w wieku szkolnym winni są sklepikarze.
Szkolni.
I to ich obciąża się tą odpowiedzialnością za ewentualną nadwagę i otyłość. No to chyba nie tędy droga, dlatego że tak naprawdę to rodzice decydują o tym, co je dziecko i
Pani redaktor.
Równie dobrze można wszystkie sklepy spożywcze zamknąć, bo dziecko może się w drodze do szkoły zakupić coś, czego...
Pani redaktor, przewrotnie napisaliśmy w książce, że to jest element bezpieczeństwa naszych dzieci. Daliśmy śniadanie, daliśmy drugie śniadanie, jesteśmy absolutnie w porządku ze swoim dzieckiem, ze swoim sumieniem, ze wszystkim. Ale młody człowiek wykombinował sobie, że na dużej przerwie chce zjeść żelki czy chipsy. I nie ma ich w szkole, ale on już do głowy wbił sobie te chipsy od rana. To co zrobi? Na dużej przerwie pójdzie do najbliższego sklepu. I całe szczęście mamy wtedy, kiedy ten sklep jest po tej samej stronie ulicy. Ale on wychodzi już poza szkołę. My nad nim nie mamy kontroli w tym momencie. I co? Pani sama kupi żelki. Jeżeli zobaczy pani zagrożenie, że on po te żelki wymarzone musi przejść na drugą stronę ruchliwej ulicy. A nie chciałbym, abyśmy mieli poczucie, że brak kontroli, brak nadzoru nad dzieckiem, jego pokryjome wymykanie się ze szkoły po żelki jest przypłacone wypadkiem samochodowym. Wtedy każda z matek powiedziałaby, niechby sobie zakleił buzię tymi żelkami i czemu mu ich ja nie dałam. Niech to będzie w tej szkole. Żelki nikogo nie zabiły, chipsy nikogo nie zabiły, baton nikogo nie zabił, jeżeli my nie zabijemy tych dzieci. Jeżeli my będziemy dbali o to, żeby one normalnie się odżywiały, to niech będą te sklepy i ci sklepiarze. My mamy pretensje do nich, a to jest gwarant tego, że dziecko będzie siedziało na dużej przerwie w szkole i kupi to, co chce w szkole. A jak oskarżać i kogo oskarżać, jeżeli sklepik prowadzi samorząd szkolny i własne dziecko sprzedaje to, co jest kupowane. To jest szkoła ekonomii i to jest szkoła biznesu. My chcemy, żeby byli skutecznymi biznesmenami w przyszłości i ekonomistami. To no już jest uczone. Będę miało to, co inni kupią. Wydawnictwo literackie zamówiło u nas książkę o żywieniu dzieci, licząc na to, że zostanie kupiona i że zostanie pożytecznie napisana i potrzebna. Jeżeli by to miało być niepożyteczne, to ani wydawnictwo, ani ja śpiewem syren nie namówiłbym państwa do tego, że ta książka się pojawiła. To nie miejmy pretensji do tych dzieci czy do sklepiarza, który prowadzi sklepik szkolny. Patrzmy na to z innej optyki. Udowodnić można wszystko. Udowodnić można każde chore założenie. I udowodnić można także i to, że największa przyczyna otyłości jest pan Marek, który sprzedaje Coca-Colę czy napój gazowany. I poprawia to, wsypując dzieciom go gardła, trzymając kolanem chipsy, czy przyczyną nadciśnienia i miażdżycy jest to, że dziecko dostało czy zjadło kiedyś pizzę. A mamusia w święta gotuje, czy w niedzielę robi pizzę i to jest atrakcja i dla męża, i dla dziecka. Wtedy nie truje.